drodze. Katolicki poranek w Radiu Gdańsk. Marek Leciński, szczęść Boże. Rok 2017 to w kościele rok świętego brata Alberta. Z tej okazji zaplanowanych zostało wiele wydarzeń przypominających życie i działalność krakowskiego apostoła ubogich. Wiele inicjatyw podejmą w tym czasie zgromadzenia braci Albertynów i sióstr Albertynek, a także Fundacja imienia brata Alberta oraz Towarzystwo Pomocy świętego brata Alberta. Takie towarzystwo i fundacja działa także w Gdańsku. Istnieją też schroniska dla bezdomnych, kuchnie czy wspólnoty noszące imię tego zakonnika. Na pewno w najbliższym czasie je także odwiedzimy. Święty brat Albert jest także patronem gdańskiej Caritas. I właśnie z dyrektorem gdańskiej Caritas, księdzem Januszem Steciem, rozmawiała Anna Rembas.
Brat Albert jest głównym patronem gdańskiej Caritas, dlatego na pewno ten rok dla nas również jest szczególny. I jak każde tego rodzaju wydarzenie czy przesłanie danego roku mobilizuje do refleksji, do inspiracji, do sięgnięcia do źródeł, wczytania się w myśli brata Alberta, ponieważ to jest ogromne bogactwo ludzkiej wrażliwości, inwencji, która sprawiła, że coś ważnego się zadziało w pewnym czasie, kiedy po tych różnych przygodach powstańczych, migracyjnych, artysta, człowiek wykształcony, z wykształceniem technicznym, wykształceniem artystycznym, człowiek, można powiedzieć, o szerokich horyzontach, odrzuca to wszystko, co miał w ręku jako narzędzia, którymi mógł zdobywać świat, i postanowił świat zdobywać w sposób bardzo zaskakujący, zupełnie inny. Nie właśnie siłą techniki czy artyzmu, ale wrażliwości, która dostrzega drugiego człowieka. Człowieka w określonej sytuacji życiowej i z określonymi potrzebami, brakami. A tych braków u każdego można znaleźć wiele. I to wrażliwość oka artystycznego, na pewno takiego z dużą inwencją twórczą, sprawiło, że dzisiaj brat Albert dla wielu jest inspiracją i od brata Alberta my dzisiaj możemy się naprawdę dużo nauczyć i sięgnąć do źródła, które sprawi, że także dzisiejsza rzeczywistość może być lepsza.
Ksiądz na pewno zna doskonale życiorys i historię tego apostoła ubogich. Który moment tak naprawdę najbardziej w jego życiu, najbardziej do księdza dyrektora przemawia? Która część tego życia?
Myślę, że na życie każdego człowieka trzeba patrzeć z perspektywy całości. Choć w przypadku Alberta widać różne okresy, które można wydzielić i które można opisać, które czymś szczególnym się charakteryzowały. Na pewno to takie poszukiwanie czegoś, co jest najcenniejsze. Człowiek, który szukał właśnie w tych działaniach związanych z odzyskiwaniem niepodległości, jako patriota, jako człowiek bardzo oddany kraju, jako artysta, jako szukał, zdobywał umiejętności, wiedzę, ale chyba ten moment, kiedy odkrył, że to tak naprawdę w spotkaniu z drugim człowiekiem i to takim najuboższym, odnalazł coś, w czym doznał takiego jakby spełnienia, takiego zaspokojenia pewnych potrzeb, zrealizowania, może nawet lepsze słowo. Poczuł, że to jest jakaś misja, której chce się oddać absolutnie w całości, że wszystko inne zostało podporządkowane. I to chyba to jest taki ważny moment, bo już od tego momentu kolejne etapy jego życia, czy kolejne rozdziały są temu podporządkowane. Czyli to, że odkrył, że w spotkaniu z najuboższym jest coś, co mu daje najwięcej siły i radości. To jest coś, co myślę także nas może uczyć. Podobała mi się ostatnia wypowiedź związana z 80. urodzinami papieża Franciszka, który mówił, że często pytają go, dlaczego chodzi zawsze do ubogich, że chętniej spotyka się z ubogimi niż włodarzami czy jakimiś dygnitarzami, a on kieruje się raczej do ubogich i zresztą jako kardynał, biskup czy zwykły jezuita też tak robił, zawsze taki był. I on mówi, bo Bóg w Betlejem objawił się właśnie jako ubogi i w tym ubogim najłatwiej odkryć Boga, tą delikatność osoby i jedność. I myślę, że tu widzę pewną analogię do brata Alberta, który szukał, zdobywał, ale dopiero w spotkaniu z najuboższym odkrył Boga, takiego tak najgłębiej. I myślę, że to jest to, co mnie też jakoś chyba najbardziej w Albercie zachwyca, ale widzę też odniesienie chociażby do Franciszka, który też podobnie to uzasadnia. I myślę, że to jest bardzo głęboka myśl. Ona odkrywa dlaczego, no bo w każdym człowieku mogę spotkać Boga, ale w tym najbardziej bezbronnym chyba najłatwiej.
Działalność Gdańskiej Caritas to działalność w ciągu całego roku wypełniona akcjami większymi, mniejszymi, informacyjnymi, które docierają też do mediów. No dużo się dzieje, dużo robicie. Jest to działalność poświęcona poszczególnym osobom, poszczególnym rodzinom. Od choćby jak ostatnia zbiórka, która miała miejsce podczas orszaku Trzech Króli. To taka pomoc rodzinie, już konkretnej rodzinie.
Ostatnia akcja, tak związaliśmy to i widzieliśmy, czuliśmy potrzebę, żeby jednak tej Syrii w jakiś sposób pomagać. Także chrześcijanom tam mieszkającym, przebywającym w jakże trudnych warunkach, także prześladowania, to trzeba tak nazwać, to jest konkretne prześladowanie. Dlatego postanowiliśmy w ramach Orszaku Trzech Króli zapromować tą akcję Caritas Polska Rodzina Rodzinie, gdzie wybiera się taką rodzinę, którą się regularnie wspiera. Można w zakładach pracy większą grupą zrzucać się, ale żeby mieć takie poczucie, że komuś pomagamy, wtedy jest konkretne nazwisko, jest potwierdzenie, że rzeczywiście te pieniądze dostaje. Boimy się takich pomocniczości pośrednich, gdzie coś po drodze umyka albo trafia do tych nie najbardziej potrzebujących. To jest taki fajny program, w którym wiemy, kto te pieniądze dostaje, wiemy, ile dostaje i czujemy, że to ma przełożenie. Ta nasza wrażliwość, czy nasza akcja wspólna, dlatego promowaliśmy to, żeby włączać się bezpośrednio w tamten program. Przeprowadziliśmy także zbiórkę, w której ponad 5000 zł zebraliśmy i wybierzemy teraz w takim konsylium konkretne osoby, które będą przez jakiś czas wspierane i na pewno będziemy to sprawozdawali na naszej stronie i cieszyli się tym, że komuś dzięki temu będzie lżej.
A jak Caritas podchodzi do akcji Jurka Owsiaka, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Bo to już 15 w niedzielę zagra ta orkiestra i też będzie zbierała środki, pieniądze na sprzęt medyczny dla różnych szpitali, dla różnych pacjentów, czasem dla dzieci, czasem dla seniorów. Jak ksiądz podchodzi do tej akcji?
Zawsze, kiedy następuje ten Dzień Orkiestry, ja bardzo cieszę się i jestem dumny z wrażliwości Polaków. Na tle Europy to możemy być dumni, że nasze społeczeństwo potrafi uczestniczyć w tak dużych przedsięwzięciach charytatywnych, w takich przedsięwzięciach, w których ta wrażliwość owocuje bardzo konkretnymi formami pomocy. Trudno nam jest wzajemnie się oceniać, bo my nie jesteśmy od tego i ja absolutnie cieszę się, że ta ludzka dobroć może oddziaływać. Ja widzę ogrom różnych potrzeb, z którymi zmagamy się jako Caritas i tylko w malutkiej części jesteśmy w stanie jakkolwiek zabezpieczyć, zadośćuczynić czy wyjść naprzeciw. Dlatego tu nie jest to jakiekolwiek poczucie, że tu coś ktoś lepiej, gorzej. To...
Czyli nie ma rywalizacji jakoś ścigania się typu kto więcej, kto głośniej, kto jak, w jaki sposób, bo kiedyś ksiądz dostał jakąś propozycję z Fundacji Jurka Owsiaka, żeby tym razem pójść i zagrać podczas orkiestry?
Ciągle mamy wiele wyzwań i takim wyzwaniem także jest to poczucie budowania dobra wspólnego, takiej tożsamości dobra wspólnego. Tego uczył święty Jan Paweł II, o tym mówił, dobro wspólne i to dobre rozumienie dobra wspólnego jest naprawdę ogromnym kapitałem budowania społeczeństwa.
I ksiądz dyrektor Janusz Steć, szef Gdańskiej Caritas, wyrzuca do puszki właśnie w styczniu, 15 stycznia, swój datek zawsze i bierze serduszko.
Ja wiem, że nie muszę tego robić na pokaz. Jest to zupełnie niepotrzebne i to robię zawsze z potrzeby serca. I myślę, że akurat ja jestem też oddelegowany przez biskupa do działalności charytatywnej i tak jak względnym spokojem mogę każdemu, kto przychodzi i prosi o obiad, odesłać do naszej jadłodajni, bo wiem, że to jest pomoc wyższej, bardziej regularnej czy systemowej formie. Także myślę, że tutaj nie trzeba się naprawdę prześcigać. Niech każdy robi to, co czuje, a też do czego warto zachęcać. Niech każdy szanuje potrzeby drugiego człowieka i odczucia drugiego człowieka.
Centralnym punktem obchodów roku świętego brata Alberta będzie msza święta odprawiona przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Stanisława Gądeckiego 10 czerwca w sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach. W Eucharystii weźmie udział Konferencja Episkopatu Polski oraz przedstawiciele władz świeckich. Do udziału w liturgii zaproszeni są w szczególny sposób ubodzy, artyści, podopieczni Caritas, uczniowie i nauczyciele szkół, a także fundacje i parafie, którym patronuje święty brat Albert. A teraz już Andrzej Urbański i jego goście.
Bliżej. Rozmowy Andrzeja Urbańskiego.
W zdrowym ciele zdrowy duch. Dzisiaj porozmawiamy i o jednym, i o drugim aspekcie. Karnawał do czegoś zobowiązuje. Moim Państwa gościem jest dr Dagmara Wiórkowska-Karczewska. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Doktor, bardziej zdrowe ciało czy zdrowy duch? A szczególnie zimą.
Powinno być połączenie zdrowego ducha ze zdrowym ciałem. Sami Państwo wiecie, że z wiekiem to różnie bywa i czasami ciało odmawia nam posłuszeństwa.
I co wówczas robić?
Ja chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, ponieważ ja jestem człowiek zimowy i miałam niedawno urodziny, to właśnie moja koleżanka przysłała mi takie życzenia, że nawet jeżeli ciało odmówi mi posłuszeństwa, nie będzie mogło albo nie będzie mu się chciało, to żeby chociaż we mnie duch wzrastał. Bardzo mi się te życzenia spodobały, bo rzeczywiście jest coś takiego, że jeżeli poukładamy sobie pewne rzeczy w głowie, choć może to być bardzo trudne w momencie, kiedy nas coś boli, kiedy nas ogranicza, kiedy czujemy się z jakiegoś powodu i z powodu jakiejś choroby niesprawni, to nawet najlepszy duch może odmówić nam dobrego humoru. I to jest jakby naturalne. Natomiast tak jak tutaj pan Andrzej powiedział, karnawał zobowiązuje. Proszę Państwa, zobowiązuje. Ale niech to będzie radość niekoniecznie tylko wyrażona tańcem. To może być radość wyrażona fantastycznymi spotkaniami z przyjaciółmi. Nie każdy jest stworzony do tego, żeby hasać. Nie w każdym wieku nam się już chce hasać. Natomiast fajnie jest pomyśleć, że w tym radosnym okresie możemy się spotkać, pobiesiadować, ugotować coś fajnego, razem zjeść, porozmawiać przy stole, pograć w karty, zrobić sobie zawody karnawałowe. Dlaczego nie, tak? Wiek absolutnie nas w niczym nie ogranicza, ogranicza nasz ciało.
A no właśnie, ale na ile ta duchowość jakby ważna jest w aspekcie tego, co pani mówiła, aktywności?
A to jest trudne pytanie. Ja jestem zwolenniczką aktywnego stylu życia, na ile, podkreślam, na ile pozwala nam na to nasze ciało, na ile pozwala nam na to czas, pozwalają nam na to choroby. Natomiast nie jestem zwolenniczką zmuszania kogokolwiek do czegokolwiek. Jeżeli ktoś nie czuje potrzeby aktywności, na przykład poprzez taniec w karnawale, to uważam, że absolutnie nie mamy prawa go do tego zmuszać. Każdy do tego powinien podchodzić inaczej. Natomiast namawiam, a to jest zupełnie co innego, zmuszanie, a namawianie. Namawiam do bycia wśród ludzi. To jest ważne. I to nam poprawia humor.
A to, co pani powiedziała, od razu mnie jakby zbliża do takiej refleksji nad ciałem człowieka i nad duchowością człowieka w kontekście tego, co pokazywał Jan Paweł II, który był aktywny i był aktywny i duchowo, i aktywny fizycznie. Szczególnie w okresie zimy lubiał jeździć na nartach. Pokazywał, że można te dwie rzeczy połączyć.
Można do czasu. Jeżeli mówimy o Janie Pawle II, to proszę zobaczyć do czasu. Czyli w momencie, kiedy przestało to być dla niego bezpieczne, kiedy niestety choroba postępowała, a wiemy, że chorował na chorobę Parkinsona, to on zaprzestał takiej działalności i takiej aktywności. Czyli ten zdrowy rozsądek musi być. Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach wykonywać jakiś sport czy jakąś aktywność, to niech lepiej odpuści. Niech idzie po prostu na spacer, który będzie dla niego bezpieczny, ale wartość tego spaceru będzie taka sama, jak dla maratończyka być może 5 kilometrów, które przebiegnie. Pamiętajmy o tym, że każdy wiek ma swoje prawa i ten wysiłek powinien być dopasowany do wieku i do możliwości.
Czyli w zdrowym ciele zdrowy duch, tak jak zaczęliśmy, jest ważne, ale trzeba jakby te akcenty umiejętnie ze sobą łączyć, ale też rozdzielać pewnie w niektórych sytuacjach, kiedy nie możemy, kiedy nam brakuje tchu, kiedy mróz może za bardzo szczypie.
Pamiętajmy o tym, że niestety okres zimowy bardzo ogranicza nam naszą aktywność. Po pierwsze dlatego, tak jak teraz, jeżeli jest śnieg, to niestety gorzej się chodzi, gorzej się biega, jest mniej bezpiecznie, jest większe ryzyko upadku, jest większe ryzyko urazu, czyli też musimy do tego podejść bardzo rozsądnie. Osoby starsze, jeżeli przewrócą się na śniegu, zawsze istnieje większe prawdopodobieństwo złamania. I o tym też trzeba pamiętać. Czyli spacer, fajnie, tak, ale w miejscu, które będzie odśnieżone i będziemy wiedzieli, że ono jest odśnieżone. Ciągle podkreślam wartości właśnie takiego spacerowania, ale pamiętajmy tak, nie chodźmy szybko, w okresie zimowym, bo to zwiększa ryzyko upadku. Nie chodźmy szybko, jeżeli chorujemy na przewlekłą chorobę niedokrwienną serca, na astmę, na POHP, bo możemy mieć wtedy większe uczucie zatykania, większe dolegliwości bólowe w klatce piersiowej. O tym trzeba pamiętać. Ja myślę, że seniorzy doskonale wiedzą, czego potrzebują.
Ale często jest tak, że senior wychodzi na przykład do kościoła rano albo codziennie stara się gdzieś z tych praktyk religijnych korzystać. Czy w takich sytuacjach ekstremalnych są jakieś podpowiedzi, żeby zrobił to jakimś większym, z większym rozsądkiem?
Jeżeli do kościółka jest blisko i jest dobra trasa, no to tutaj no, nie przesadzajmy, bo myślę, że każdy senior sobie z taką trasą poradzi. Natomiast jeżeli jest to trasa dalsza, taka, która jest zaśnieżona, która jest oblodzona, no to warto mieć ze sobą w tym okresie zimowym może kijki do Nordic Walkingu, które będą stabilizowały sylwetkę. Pamiętajmy o butach, które będą antypoślizgowe, tak? Czyli takie, które będą miały dobrą podeszwę, żeby się na tym śniegu dobrze utrzymać. Może potrzebna jest kula, ale jeżeli kula, no to też wtedy zakończona nie gumą, która poślizgnie się na śniegu, tylko być może odpowiednim krążkiem ze szpikulcem, tak jak w kijkach narciarskich, żeby tę naszą sylwetkę stabilizować.
Mówiła Pani też o tym, żeby być z drugim człowiekiem, czyli zachęcamy do tego, żeby rodziny też bardziej interesowały się, szczególnie w okresie zimowym, właśnie zdrowym ciałem i zdrowym duchem seniorów.
Ja bym chciała, żeby rodziny zajmowały się swoimi seniorami cały rok, niezależnie od pogody i od pory roku, bo wydaje mi się, że nie możemy powiedzieć, że mają się tylko zajmować zimą. Latem przyjdą upały i też będziemy mówili, że w zasadzie latem powinniśmy się bardziej seniorami zajmować, żeby się nie odwodnili, żeby nie było udaru słonecznego. Każda pora roku jest dobra, żeby w odpowiedni sposób się seniorem zajmować.
Ale najbardziej mi się podobało, że niezależnie od wieku, myślę, że trochę o seniorach mówiliśmy dzisiaj, ale to niezależnie od wieku bądźmy zdrowi i w ciele, i w duchu, myślę, że to jest ważne.
Duch jest ważny. Duch jest ważny. Naprawdę, jeżeli nasz duch, krótko mówiąc, nie pozwoli nam na rozczulanie się nad sobą, to ciało też będzie bardziej prężne.
Życzymy zdrowego ducha i ciała.
Na koniec coś w duchu jedności chrześcijan różnych odmian. Po raz kolejny bowiem w naszej diecezji rozpoczyna się dziś tydzień modlitwy o jedność chrześcijan. Już dziś o godzinie 18 w Centrum Ekumenicznym Świętej Brygidy w Gdańsku-Oliwie rozpocznie się modlitwa o pokój. Spotkają się tam przedstawiciele różnych obrządków chrześcijańskich. Potem 18 stycznia w środę spotkanie w kościele ewangelicko-augsburskim w Sopocie, w czwartek kościół ewangelicko-metodystyczny w Gdańsku na ulicy Pniewskiego, w piątek kościół rzymsko-katolicki, parafia świętego Stanisława, biskupa i męczennika i tutaj rozpoczęcie modlitw o godzinie 18, w sobotę natomiast spotkanie o godzinie 17 w kościele prawosławnym w Gdańsku-Wrzeszczu na ulicy Trauguta, a zakończenie tygodnia w przyszłą niedzielę w kościele polsko-katolickim na ulicy 3 Maja. Tym zaproszeniem, a i nadzieją, że te najbliższe 2 tygodnie ferii upłyną pod znakiem radosnej zabawy, żegnam się już dzisiejszego poranka. Marek Lesiński z Panem Bogiem.